A gościem poranka wnet jest pan Józef Brynkus, doktor Józef Brynkus, ruch Kukiz 15, Koalicja Polska, kandydat do parlamentu. Z jakiego okręgu?
Okręg numer 12, Chrzanów, Wadowice, Oświęcim, Myślenice, Suła Beskidzka.
Uniwersytet Pedagogiczny wczoraj rozpoczął kolejny rok. W jakich nastrojach doktorzy, profesorowie i studenci przystąpili do pracy?
No, myślę, że bardzo dobry, chociaż ze względu na to, że zaczyna się to dla studentów coś nowego, natomiast trzeba powiedzieć, że patrzymy trochę z niepokojem na nowy rok akademicki ze względu głównie na wprowadzoną ustawę o szkolnictwie wyższym Jarosława Gowina, która burzy porządek dotychczasowy akademicki na uczelniach, nadaje ogromne uprawnienia rektorom, którzy z tego korzystają niekiedy w sposób taki po prostu, można powiedzieć, nieuprawniony i niezgodnie z interesem uczelni. Ale nie dotyczy to specjalnie naszej uczelni, ale mam taki przykład Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Nowy Sączu. Wczoraj dostałem prośbę od tamtejszych i studentów, ale także wykładowców, którzy zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję w związku z takimi dość wolontarystycznymi działaniami pana rektora, który nie uwzględnia interesów uczelni, mianując w Instytucie Neofilologii na stanowisko dyrektora osobę, która nie jest filologiem, co jest po prostu dość zaskakujące.
Ale rektorzy na wyższych uczelniach są wybierani przez...
Są różne drogi wybierania rektorów. Rektorów może to być senat uczelni, może to być kolegium elektorów, ale główną rolę w tym wszystkim odgrywa Rada Uczelni, desygnując dwóch kandydatów temu gremium.
Ale zanim kandydaci trafią do Rady Uczelni, muszą mieć wskazanie, rozumiem, Senatu.
Niekoniecznie. Niekoniecznie. To jest procedura oczywiście wyłaniana w taki sposób, że Senat akceptuje. Niemniej jednak można także spokojnie pomanipulować trochę Senatem. Senatem jednym rektorom, jednym profesorom na przykład dając jakieś tam specjalne fuchy, tego typu rzeczy, przedłużając zatrudnienie. Więc sposoby są. Rada Uczelni w tej konstrukcji, którą zaproponował pan minister Gowin, jest raczej takim konstruktem do pobierania pensji niż do rzeczywistego oddziaływania na uczelnię.
I to się zmieniło?
Nie, właśnie się nie zmieniło. On wprowadził to. Tak, wprowadził to.
No ale więc... jak wprowadził to, to znaczy było inaczej, tak?
Było inaczej, oczywiście. Było inaczej. Kolegium elektorów wybierało. Każdy mógł się zgłosić. Nie było żadnych tutaj jakichś kryteriów czy też barier uniemożliwiających startowanie. W tej chwili decydujące znaczenie ma mianowanie, ale powiedzmy desygnowanie przez Radę Uczelni.
I to jest ten największa bolączka reformy
Gowina? Nie, wiele innych rzeczy, które po prostu tutaj są. Zachwiana została struktura uniwersytetów, taka dość, można powiedzieć, utrwalona tradycją, ale dobrze funkcjonująca. Wprowadzone zostały różnego rodzaju mechanizmy związane z finansowaniem wyższych uczelni, choćby na przykład uzależnienie finansowania od liczby studentów przypadających na pracownika uczelni. To powoduje, że część uczelni musi w sposób albo sztuczny rezygnować, to znaczy zmuszać studentów do rezygnacji, ponieważ jeżeli nie zmieści się w odpowiednim przedziale, to nie trzyma odpowiedniej wystarczającego dofinansowania, no i wiele innych rzeczy.
Pan premier Gowin wielokrotnie podkreślał, jak bogata i jak wiele konsultacji ze środowiskiem naukowym przeprowadził, zanim ta reforma weszła w życie.
To oczywiście, że tak było, ale to na takiej zasadzie, jak jest tak w dowcipie, spotyka się owca z wilkami i owce i wilki mówią, że my cię zjemy, nie? A owca mówi nie. No i co się stało? Zjedli owce, choć konsultacje były. Więc na takiej zasadzie, że pan Gowin oczywiście konsultował, ale tak naprawdę to jego ekipa, a właściwie ekipa pani minister Kudryckiej, bądź związana z ekipą pani minister Kudryckiej, wprowadziła tą reformę. Ja się obawiam głównie
ale
o...
Ale dlaczego pan mówi z pani minister Kudryckiej? Pani minister Kudrycka nie rządzi...
Tak, oczywiście, że nie, ale to są po prostu jej ludzie, jej idea została przez ministra Gowina przejęta, praktycznie można powiedzieć w sposób taki niezmieniony. jakby... Ja kuriozum zmian wprowadzonych przez Jarosława Gowina świadczy przypadek Piotra Dardzińskiego, który przeforsował ustawę o Instytucie Łukasiewicza, przeciwko której protestowało wiele dużych instytutów badawczych. Wprowadził do tego, do tej sieci Łukasiewicz najlepsze uniwersytety i w końcu został mianowany dyrektorem sieci Łukasiewicz z odpowiednio wysoką pensją.
Ale co to jest Instytut Łukasiewicza?
To jest sieć badawcza Łukasiewicz, mająca skupiać najlepsze polskie instytuty, co w rzeczywistości tak nie jest, bo w rzeczywistości skupia takie, które zostały ręcznie wybrane przez ministerstwo.
Ale może to dobrze, że jest jakieś miejsce, które skupia najlepsze ośrodki badawcze po to, żeby te badania
ale
były...
Ale proszę pana, dotychczas te instytuty dobrze funkcjonowały. To nie jest tak, wie pan. To jest kolejna czapa, która została stworzona po to, żeby koledzy i koleżanki Królika miały fuchę. Po co jest ta sieć Łukasiewicz tak naprawdę? Polskie instytuty badawcze miały świadomość tego, czego brakuje i gospodarce, czego brakuje nauce i spokojnie nie funkcjonowało. Gdyby tak rzeczywiście było, że chodzi tutaj o podniesienie jakości funkcjonowania tych instytutów badawczych, to zostałyby niektóre z nich zlikwidowane. Te, które w opinii pana ministra Gowina zajmują się tylko wynajmem powierzchni bądź nieruchomości będących w ich zasobie, a jednak te instytuty dalej funkcjonują.
Nie najlepsza ocena reformy Gowina.
Ja byłem jednym z tych głównych wyrazicieli podczas debaty sejmowej uwag, niepokojów, ale też konstruktywnych opinii ze strony środowiska akademickiego, przede wszystkim Solidarności.
Jeszcze system ocen jest bardzo krytykowany.
To znaczy?
Znaczy, że każdy dostaje jakieś punkty za publikację, cały ten system, który...
Wie pan co, nie byłoby tym nic złego, gdyby nie to, co zrobił pan. O tym systemie ocen świadczy zachowanie pana ministra Gowina podczas zjazdu historyków w Lublinie. Kiedy zwrócono uwagę mu na to, że nie znalazł się na liście czasopism punktowanych, periodyk o ugruntowanej pozycji związany z archiwistyką, bardzo znaczący, to pan minister ręką łaskawie, takim gestem wielkopańskim stwierdził, że on podejmuje taką decyzję, że ten periodyk się znajdzie się na liście tych czasopism punktowanych. To świadczy po prostu o chorym systemie kwalifikowania na listę czasopism punktowanych różnego rodzaju periodyków naukowych.
A nie jest tak, że humaniści bardziej krytykują reformę Gowina, natomiast uczelnie politechniki...
Bez wątpienia, gdyby popatrzeć przez pryzmat ilości głosów i jakości, to na pewno tak. Tak, ale proszę pana, nie może być tak, że w Polsce tylko i wyłącznie nastawiamy się na technologię, na różnego rodzaju, powiedzmy, rozwiązania techniczne, zapominamy o tej bazie humanistycznej. Bez tego się po prostu nie obejdzie. Jeżeli my chcemy mieć społeczeństwo wykształcone, społeczeństwo erudycyjne, to musimy uwzględniać także potrzeby o charakterze humanistycznym. Zwrócę tutaj uwagę na taką kwestię. Dotychczas świetnie funkcjonowały różnego rodzaju lokalne periodyki naukowe, choćby na przykład Rocznik Sądecki, czy jakieś inne tego typu czasopisma, gdzie badacze nie pracujący na uczelniach, gdzie badacze nie pracujący w instytucjach badawczych, nie afiliowani przy wyższych uczelniach mogli tam publikować bardzo wartościowe przyczynki, dzięki którym powstawały poważne opracowania monograficzne. To zostało po prostu zaburzone. Na to się nie możemy się na to zgodzić i wierzymy w to, że przyszły parlament dokona tutaj zmiany w tej ustawie. Zresztą sam Gowin zauważył, już wielokrotnie mówił o tym, że ta ustawa po prostu w wielu elementach wymaga naprawy.
Dzisiaj w kościele katolickim święto, czy wspomnienie wszystkich aniołów świętych. Prowadzi pan dialog, wadowicki dialog, bo pan mieszka w Wadowicach.
Jaki dialog?
Z aniołem stróżem.
Codziennie modlę się do swojego aniołstwa.
Czuje pan jego opiekę?
Oczywiście, że tak. To nie jest kpina Jeżeli po prostu nawet jak nie mam czasu rano, żeby właśnie zwrócić się do swojego anioła stróża, to robię to w trakcie jazdy do pracy. Oczywiście.
Czyli jest pan człowiekiem głęboko wierzącym.
Tak.
Doświadczenia parlamentarne. 4 lata w parlamencie. Co jest takim największym i najważniejszym pana doświadczeniem?
Powiedzmy sobie szczerze tak, że nie spodziewałem się tego typu pytania bardzo ogólnego. Kiedyś pomyślałem sobie, że dobrze byłoby napisać takie wspomnienia właśnie dotyczące doświadczeń parlamentarnych i tak na gorąco mogę stwierdzić, że największym moim doświadczeniem parlamentarnym, taką największą niespodzianką jest to, że parlament funkcjonuje w tak zwanej fikcji, o której nie mają pojęcia Polacy, nie ma pojęcia społeczeństwo, a do tworzenia tej fikcji przyczyniają się także media, pokazując na przykład różnego rodzaju wpadki posłów, że któryś coś tam powiedział nieprawidłowo, pomylił się, ewentualnie po prostu podkreślając to, jak to dobrze jest posłom. Być może 80% posłom tych dużych partii jest dobrze, bo tak naprawdę obecność ich w parlamencie polega tylko na tym, że głosują, ale pozostali ciężko pracują. Ja jestem jednym z tych, którzy na przykład zaprotestował przeciwko obniżeniu uposażenia poselskiego, choć w moim przypadku sytuacja jest, no, można powiedzieć, innego rodzaju niż pozostałych tak zwanych posłów zawodowych, bo w moim przypadku jest tak, że jeżeli to, co zarobię na uczelni, to odbija się mi od uposażenia poselskiego. Więc ja nie korzystam specjalnie przynajmniej nie korzystałem, bo w tej chwili sytuacja się zmieniła, ponieważ pani minister Czerwińska łaskawie uznała, że każda praca na uczelni ma charakter twórczy, więc traktuje się to jako pracę twórczą, a że jestem doktorem habilitowanym, to mam prawo pracować na uczelni.
Ta osa, która tutaj lata tu od dwóch dni już występowała w Poranku Wnet.
Ale nie bzyczy, słabo zbrzyczy.
Może jeszcze będzie bzyczała. To skoro to jest fikcja, to czemu pan się ubiega o kolejny mandat i chce pan być i uczestniczyć
w tej fikcji? Polegająca na tym, że oczywiście, że chcę być. Chcę ze względu na to, że są dwa powody. Po pierwsze, próbuję oddziaływać w sposób taki ogólny na politykę polską, promując określone ustawy, choćby na przykład opowiadając się za marihuaną wykorzystywaną w celach leczniczych, choćby na przykład walcząc o właściwy kształt ustawy o szkolnictwie wyższej, ale przede wszystkim mój mandat pozwala mi reprezentować ludzi i walczyć o takie drobne sprawy, choćby na przykład, muszę to dokończyć, wiem, że się pan śpieszy, ale jest coś takiego jak punkt 7, który oznacza to, że osoby mające dzieci z dysfunkcjami mają prawo do tego, by nie pracować i dostawać odpowiednie tam uposażenie, świadczenie socjalne. Bardzo często to świadczenie jest im przyznawane, niestety przez komisję, niestety odpowiednie gremia tego nie robią, sądownie można to załatwić, ale w tym czasie po prostu dziecko cierpi, nie ma rehabilitacji, rodzice muszą po prostu swoje własne środki wydawać na to.
Jest godzina 7:30. Słuchają państwo Poranka Wnet. Na zakończenie rozmowa z panem doktorem Józefem Brynkusem. Na zakończenie krótka ocena tej kampanii wyborczej.
Fajna, choć powiedzmy sobie szczerze, w moim przekonaniu mało krótka i słabo merytoryczna. Proszę zwrócić uwagę choćby na przykład na billboardy i banery, nawet ulotki niektórych kandydatów, powiem wprost, reprezentujących te większe partie, czyli Prawo i Sprawiedliwość oraz Platformę Obywatelską, one są nijakie. Tam nic nie ma. Jest tylko szyld, pod którym oni występują, a tak naprawdę nie wiemy nic o ich programie. My staramy się z programem dotrzeć do ludzi.
Ale za to bez szyldu.
Z szyldem, proszę pana. My jesteśmy Koalicja Polska, czyli PSL i Kukiz 15, żeby było jasne.
Doktor Józef Brynkus, Koalicja Polska, Ruch Kukiz 15, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo panu.
Patrzymy na zegar, 7:31. A teraz Barka na Wiśle łączy się z Barką na Dnieprze. W Kijowie jest Paweł Bobołowicz. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dziś protesty na Majdanie, bo dokument w sprawie Donbasu został podpisany. Co jest w tym dokumencie i jakie będą to protesty?
Ukraina podpisała wczoraj dokument, tak zwaną formułę Steinmeiera. My o niej już opowiadaliśmy na antenie. Przypomnę, że głównym elementem tego dokumentu jest przeprowadzenie wyborów samorządowych na okupowanych terenach obwodu ługańskiego i donieckiego i nadanie tym terenom szczególnego statusu. Formuła zakłada, że nadanie tego tymczasowego statusu zostanie zamienione na jego trwałe wprowadzenie po uznaniu wyborów samorządowych za uczciwe, zgodne ze standardami przez OBWE. Ma się odbyć według prawa ukraińskiego z dostępem ukraińskich mediów i partii politycznych. Właściwie cały ten element został wprowadzony wcześniej. Ukraina przyjęła ustawę w 2014 roku, która właśnie powodowała i umożliwiała przeprowadzenie wyborów samorządowych na okupowanych terenach obwodu donieckiego i ługańskiego. Nadawała tym terenom szczególny status, między innymi też uznawała, że powinni zostać wypuszczeni wszyscy na wolność ci, którzy zostali oskarżeni o separatyzm. Na tych terenach Donbasu może też zafunkcjonować oddzielna milicja, taka związana z autonomią tych terenów, ale właśnie te wszystkie elementy będą mogły być wprowadzone dopiero wtedy, gdy zostaną przeprowadzone wybory i one zostaną uznane za uczciwe przez obserwatorów OBWE. No właśnie, te wybory też powinny być przeprowadzone tak, żeby mogły w nich uczestniczyć ukraińskie partie, żeby odbywały się według ukraińskiego prawa. Wczoraj tę formułę w Mińsku podpisał były prezydent Ukrainy Leonid Kuczma, który reprezentuje Ukrainę na tych rozmowach w Mińsku. O tym najpierw poinformowały rosyjskie media, później poinformował na specjalnie zwołanej konferencji prezydent Wołodymyr Zełenski. I po w tym sposobie ogłoszenia tego podpisania formuły na Ukrainie rozpoczęły się protesty. Najpierw pod biuro prezydenta przyszli aktywiści Korpusu Narodowego i Drużyn Narodowych. To ugrupowania o charakterze nacjonalistycznym związane z ministrem spraw wewnętrznych Awakowem. Byli też przedstawiciele Swobody. Zebrało się pod siedzibą prezydenta kilkuset protestujących i jednocześnie na Majdanie rozpoczęła się druga akcja, w której brali udział już, ta akcja miała taki bardziej spontaniczny, brały udział różne środowiska, osoby, które wcześniej przede wszystkim były związane z rewolucją godności. Było też co najmniej kilku deputowanych, którzy obecnie są w opozycji, a jeszcze do niedawna to były osoby, które wspierały koalicję, na czele której stał prezydent Petro Poroszenko. Bez względu na to, że odbywały się dwie manifestacje, to zarówno jedni, jak i drudzy aktywiści twierdzili i krytykowali podpisania tej formuły Steinmeiera. Twierdzili, że jest to kapitulacja. Właśnie jedna z tych manifestacji odbywała się pod takim hasłem nie kapitulacji. Wskazywano na to, że Ukraina w ten sposób może całkowicie pozbyć się terenów Donbasu, że właściwie poddaje się, a ofiara wojny, która jest składana od 2014 roku, jest ofiarą składaną bez potrzeby. I to, że oznacza dla wielu tych, którzy zgromadzili się, twierdzili, że to oznacza zdradę. Aktywiści zapowiedzieli dalsze protesty. Mają się one odbywać dzisiaj już od godziny 10 ukraińskiego czasu, czyli od 9 naszego czasu. Najpierw pod Radą Najwyższą. Dzisiaj trwa posiedzenie Rady Najwyższej. A o godzinie 19 znowu aktywiści mają spotkać się na Majdanie. Wczoraj też, gdy spotkali się na Majdanie, została przeniesiona taka symboliczna mała choinka. To nawiązanie z kolei do sytuacji z 2013 roku i z tych protestów rewolucji godności. Wtedy na Majdanie choinkę stawiał ówczesny prezydent Wiktor Janukowycz i stawiał ją po to, żeby wyprzeć protestujących z Majdanu. Ta choinka wczoraj też była nazwana jołką, to w języku rosyjskim oznacza choinkę. Tak, tą choinkę wtedy nazywał prezydent Janukowycz. Przeniesiono tą choinkę, pisząc, że to jest choinka dla czyli dla prezydenta Zełenskiego. Można się spodziewać, że rzeczywiście podpisanie formuły Steinmeiera nie przejdzie na Ukrainie w sposób spokojny i te protesty mogą narastać.
I mogą stać się protestami masowymi? Może się przerodzić to w taki Majdan, jaki pamiętamy sprzed kilku lat?
Wczoraj akcje protestu odbywały się też we Lwowie i Charkowie. Właściwie wszyscy próbowali sobie wczoraj odpowiedzieć na pytanie, które teraz, Krzysztofie, zadałeś. Rozmawialiśmy też w gronie dziennikarskim. Ja przypomnę, że w 2013 roku, zresztą w rozmowach też z tobą, gdy rozmawialiśmy w pierwszych dniach Majdanu, wydawało nam się, że ten protest nie jest w stanie się przerodzić w wielką rewolucję, a jednak się przerodził. Liczba uczestników wczoraj no nie wskazuje, że to są masowe protesty. Myślę, że w obydwu akcjach nie wzięło udziału więcej niż przewinęło się przez tę akcję może około 1000 osób. Ale jednak patrząc też na aktywność w sieciach społecznościowych, na oburzenie w sieciach społecznościowych, osób też, które nie są anonimowe, wielu działaczy, intelektualistów, no można przewidywać, że jednak jest to taki element, z którym na pewno prezydent Zełenski będzie musiał się zmierzyć. To poważne będą protesty na początku jego prezydentury i coś, czego się nie spodziewał. A on wczoraj, prowadząc konferencję prasową, wypowiadał się w takim bardzo lekkim tonie. Ten ton bardzo często towarzyszy wypowiedziom prezydenta Zełenskiego, ale jednak na pewno nie może lekceważyć tego, że ten sposób podpisania tej formuły Steinmeiera, chociaż ona naprawdę nie jest czymś nowym, może jednak budzić protesty. I właściwie to chyba nawet nie tyle chodzi o tą samą formułę, która próbowałem Państwu wyjaśnić, że przecież jednak wynika z tej ustawy, która została przyjęta przez Radę Najwyższą Ukrainy już w 2014 roku. Raczej ona wynika z obaw, że oprócz tej formuły kryje się za tym coś, czego Ukraińcy nie wiedzą, a co w rzeczywistości mogłoby stanowić zagrożenie czy zdradę ukraińskich interesów. A na to wiele osób nie wyda zgody. No, wczoraj też oczywiście uczestnikami protestów było wielu kombatantów, tych, którzy bezpośrednio walczyli na wschodzie i oni wyraźnie też mówili o tym, że Ukrainy nie oddadzą.
A nie jest tak, że prezydent Ukrainy ogłosił koniec wojny na wschodzie Ukrainy?
Raczej ciężko stwierdzić, że to jest koniec wojny na wschodzie Ukrainy, bo prezydent Ukrainy nie ma szansy, żeby czegoś takiego ogłosić. A jeżeli powiedziałby to Władimir Putin, to zdecydowanie byłoby to bardziej wiarygodne. Ukraina nie jest samodzielnie w stanie zakończyć tej wojny. Zresztą jak popatrzymy na sytuację na wschodzie, ona w ogóle się nie zmienia w ostatnim czasie. Tych ostrzałów jest bardzo dużo. Prawie codziennie są te najgorsze komunikaty dotyczące ofiar na wschodzie. Dzisiejszej nocy też pozycje ukraińskie były ostrzeliwane, więc jakby te negocjacje i te rozmowy, a też pewne ustalenia na szczeblu międzynarodowym jakoś nie współgrają z tym, co się bezpośrednio dzieje. Zresztą wiele osób wczoraj podkreślało, że jak nie wyobrażają sobie, jak można przeprowadzić wybory na terenie, gdzie po prostu funkcjonują militarne oddziały przez nikogo nieusankcjonowane, ale też rosyjskie wojska. One rzeczywiście musiałyby się wycofać. Prezydent Zełenski wczoraj mówił, chociaż to nie jest wprost zapisane w tej formule Steinmeiera, że realizacja wyborów na podstawie prawa ukraińskiego oznacza, że stamtąd muszą wycofać się rosyjskie oddziały i że musi być kontrolowana granica przez Ukrainę. No wydaje się to mało prawdopodobne, żeby Rosja tak łatwo zdecydowała się na wyprowadzenie swoich wojskowych i tych osób, które tam koordynuje czy po prostu nimi zarządza i żeby oddała właśnie Ukrainie pełną granicę bez możliwości swobodnego przepływu wojska, swoich działaczy, techniki, maszyny propagandowej. To wydaje się w tym momencie nieprawdopodobne.
Powiedział Paweł Bobołowicz z Kijowa. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję.
Dziękuję i pozdrawiam.